Jak przygotować infrastrukturę IT do wirtualizacji? 28 sierpnia 2012 9.00. Wirtualizacja stawia nowe wymagania infrastrukturze sieciowej i podłączonym do niej hostom. Proces wdrażania zwirtualizowanej infrastruktury nie jest wolny od pułapek. Aby uniknąć rozczarowań, należy dobrze rozpoznać początkowe koszty i możliwe zakłócenia. Wdrożenie trzeba przeprowadzać w taki sposób, by zminimalizować ryzyko i zapewnić docelową wydajność. Podstawową zaletą wirtualizacji jest możliwość uruchamiania wielu serwerów logicznych na jednym serwerze fizycznym. Pozwala to na lepsze wykorzystanie zasobów, a tym samym obniżenie kosztów. W szczegółach jednak operacja ta nie jest taka prosta. Hiperwizor, warstwa programowa tworząca platformę dla pracy serwerów wirtualnych, jest zazwyczaj spakowany w kompletne rozwiązanie programowe, które niesie koszty licencjonowania, wsparcia technicznego i utrzymania. Ponadto, żeby proces wirtualizacji był skuteczny, trzeba się liczyć z koniecznością modernizacji sprzętu. Z drugiej strony, redukcja liczby serwerów prowadzi do obniżki kosztów. Mniejsza powierzchnia, mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i energię. Jeszcze atrakcyjniejsza jest wrodzona elastyczność wirtualizacji w miarę jak zmienia się obciążenie. Można z łatwością łączyć lub rozdzielać serwery wirtualne, skalując je sukcesywnie pod kątem potrzeb nowych aplikacji. S.168102 problem sieci. W tradycyjnej infrastrukturze sprawa jest prosta. Jest serwer z systemem operacyjnym oraz interfejs sieciowy komunikujący go z resztą sieci. Wystarczy przydzielić mu tylko adres IP i już. Infrastruktury zwirtualizowane są dużo bardziej złożone. Duża liczba hostów wirtualizacji może być fizycznie podpięta do kilku sieci z wirtualnymi serwerami połączonymi wewnętrznie z wszystkimi sieciami lub tylko niektórymi. To wymaga nowego podejścia, zwłaszcza w zakresie konfigurowania hostów wirtualizacji w celu uzyskania maksymalnej niezawodności, dostępności pasma i łatwości zarządzania całą infrastrukturą. Przy właściwym skonfigurowaniu serwery wirtualne pracujące w hostach wirtualizacji mogą wykorzystywać te same podstawowe zasoby sieciowe co serwery fizyczne. Korzyści ze zwirtualizowanej sieci to m.in. szybka skalowalność i uproszczone odtwarzanie po awarii, uzyskiwane bez dodatkowego wysiłku. Większość specjalistycznej wiedzy wymaganej do przeprowadzenia idealnej wirtualizacji sieci dotyczy konfigurowania hosta. Niemniej ważne jest jednak odpowiednie wyposażenie samej sieci. Od wielu lat LAN zasadniczo się nie zmienia, z wyjątkiem istotnego spadku kosztów w przeliczeniu na port i stale zwiększającego się pasma, zarówno na połączeniach miedzianych, jak i optycznych. Dzięki temu można pozyskać silny sprzęt sieciowy, niezbędny dla wirtualizacji pracy sieciowej, bez konieczności sięgania po duże pieniądze. Nasze wyposażenie będzie też lepiej wykorzystywane, konsolidując serwery w wirtualną infrastrukturę wielu krytycznych systemów. Można je umieścić na małej liczbie fizycznych hostów, pod warunkiem, że dysponują one dostateczną nadmiarowością, pasmem i opcjami połączeń. S.168103 Ile gigabitów potrzebujemy? Jednym z kryterium wyboru odpowiedniego serwera jest liczba interfejsów sieciowych. Host wirtualizacji powinien ich mieć minimum 4, ale generalnie zaleca się 6 lub więcej, zwłaszcza gdy trzeba zapewnić wysoką dostępność i połączyć interfejsy w redundantną wiązkę. Jedną połączoną parę interfejsów sieciowych 1G przeznacza się zazwyczaj dla ruchu dostępowego frontend i utrzymywania na nich trunkingu 802.1Q. Jeżeli używa się pamięci współdzielonej ISTSI lub NSF, to należy przydzielić im kolejną parę interfejsów z agregacją łączy lub prostym łączem zapasowym. Planując użycie Fibre Channel, należy zapewnić parę HBA Host Bus Adapter na każdym serwerze. W wielu przypadkach to wystarczy, ale jeżeli niektóre maszyny wirtualne mają być podpięte do innych sieci, np. DMZ, to potrzebne będą dodatkowe interfejsy, jeden lub więcej, na każdym serwerze, aby zapewnić fizyczną separację. Dobrym pomysłem jest też przydzielenie osobnego interfejsu do zarządzania i migracji maszyn wirtualnych. 10G. Ethernet to inna historia. Większość wdrożeń potrzebować będzie jedynie dwóch łączy 10G. Redundancja, a różne rodzaje ruchu związane z pamięcią sieciową, hostem, zarządzaniem i migracją będą razem przepływać na tych dwóch łączach. Dostawcy sprzętu zapewniają narzędzia do ustalania reguł głos, zatem 10G. Można podzielić na logiczne interfejsy mające określone pasmo i priorytet. Przepustowości kanału łączącego serwery hostowe wirtualizacji z siecią należy określić na etapie planowania wirtualizacji. Czy wystarczą połączenia 1G, czy też decydować się na szybsze łącza? O tym musi rozstrzygać ekonomia. Jeżeli dysponujemy wystarczającymi środkami, aby doprowadzić łącza 10G do każdego hosta wirtualizacji, to wtedy warto to zrobić. Natomiast, gdy musimy oszczędzać, trzeba możliwie dokładnie sprawdzić rzeczywiste wymagania na pasmo w planowanej infrastrukturze, aby określić odpowiednią liczbę połączeń 1G. dla każdego serwera. W wielu przypadkach wymagania sieci i pamięci masowej dla każdego serwera hosta mogą przekładać się na nie więcej niż 2 lub 4 powiązane interfejsy 1G, co może istotnie ograniczyć koszty. Z drugiej strony, jeżeli od początku wdrożymy 10G, to jest to inwestycja na przyszłość, uwzględniająca wzrost ruchu w dłuższym czasie. Wszystko zależy jednak od kosztów portu 10G, zarówno po stronie przełącznika, jak i serwera. Generalnie, hostowe serwery wirtualizacji mogą być właściwie obsługiwane przez dwa interfejsy 10G, skonfigurowane pod kątem redundancji, lub 6-8 interfejsów 1G, w zależności od konfiguracji pamięci sieciowych. Interfejsy 1G Ethernet są oczywiście tańsze zarówno po stronie serwerowej, jak i przełącznika. S.168104 Użycie sieci wirtualnych. Wykorzystanie VLAN w infrastrukturze wirtualizacji jest bezdyskusyjne. Posługując się tą techniką, można w dowolnym czasie wstawić maszynę wirtualną do dowolnej sieci. Można także wykorzystać większą kontrolę, jaką zapewniają VLAN Y. Do ograniczania poszczególnych VM do ich własnych, specyficznych sieci. Można też tworzyć izolowane VLAN Y. Dla środowisk projektowania możemy wydzielić VLAN dla ruchu dostępowego frontend, VLAN dla ruchu między serwerami zaplecza backend, VLAN zarządzania i VLAN pamięci masowych, jeśli wykorzystujemy NFS bądź ISTSI. Można także mieć jeden lub więcej VLAN-ów dla infrastruktury desktopów wirtualnych VDI, dzieląc sieć na VLAN Y. Można uprościć zarządzanie, zapewniając jednocześnie logiczną separację ruchu sieciowego, a następnie skorzystać z prostych reguł QoS, aby zapewnić właściwe działanie sieci w okresach jej przeciążenia. S.168105 Pamięć sieciowa do wirtualizacji. Każda sensowna wirtualizacja musi uwzględniać użycie współdzielonej pamięci masowej. Wynika to z natury wirtualizacji na poziomie przedsiębiorstwa. Wszystkie hosty muszą mieć możliwość adresowania tej samej pamięci w tym samym czasie. Taka pamięć może przybierać różne formy, ISTSI, NFS lub Fibre Channel, jak dotychczas. Najszybsza jest technologia Fibre Channel, ale też najdroższa. ISTSI i NFS są dobrze dostosowane do produkcyjnego wdrażania infrastruktury wirtualizacji, zakładając, że obsługuje je wybrany hiperwizor. Przy wdrożeniach wirtualizacji na średnią i dużą skalę popularna jest na przykład ISTSI. Jeżeli wybierze się Fibre Channel, to jedynym wymaganiem jest wybranie HBA obsługiwanych przez dostawcę wirtualizacji i oczywiście odpowiednie skonfigurowanie wszystkich przełączników i pamięci. Przy ISTSI można uzyskać dodatkowe korzyści z akceleratoru łączy dla ISTSI, które nie są specjalnie drogie. Jeżeli potrzebna jest większa wydajność i niezawodność, rozdział jednostek logicznych pamięci LUN na wirtualne serwery powinien być budowany na woluminach RAID 10, które zapewniają ochronę w postaci kopii lustrzanych. W większości średniej wielkości środowisk wystarczająca jest RAID 5 lub RAID 5 z gorącą rezerwą, ale jeżeli wirtualizowane są systemy transakcyjne, to szybkość pamięci jest istotna. Określając systemy pamięciowe, trzeba mieć na uwadze również wymagania serwerów wirtualnych względem pamięci dyskowej. Nie jest dobrym pomysłem obciążanie serwerów wirtualnych dużymi pamięciami lokalnymi, co jest korzystne w przypadku serwerów fizycznych. Tu lepszym rozwiązaniem jest przydzielanie LUN do serwerów wirtualnych lub użycie na samym serwerze ISTSI lub NFS do połączenia z centralną macierzą pamięci masowej. Ograniczenie rozmiaru lokalnego dysku dla każdego serwera wirtualnego pozwala na szybszą migrację pamięci, zapewniając dużo większą elastyczność i redukując czas składowania. Można także wykorzystać zalety pamięci warstwowej, umieszczając LUN serwerów danych na innej, wolniejszej macierzy i łącząc ją z serwerami przez interfejsy wirtualne albo fizyczne. Z trzech podstawowych metod dostarczania współdzielonej pamięci hostom wirtualizacji, ISTSI i NFS używają standardowej sieci Ethernet, natomiast Fibre Channel wykorzystuje własne adaptery szyny hosta i przełączniki przy całkowitym oddzieleniu sieci pamięci od sieci Ethernet. Decyzja, której techniki użyć, w dużym stopniu zależy od istniejącej infrastruktury i dostępnego budżetu. Pamięć Fibre Channel będzie generalnie szybsza i działa z mniejszymi opóźnieniami niż ISTSI czy NFS, ale sytuacje, w których te zalety mogą okazać się niezbędne w rzeczywistym środowisku, są nieliczne. Zazwyczaj ISTSI lub NFS z adekwatną macierzą pamięci mogą być odpowiednie dla większości infrastruktur wirtualizacji. Innymi słowy, jeśli infrastruktura pamięci Fibre Channel już istnieje, to wtedy sensowne może być doinwestowanie jej w ramach planu wirtualizacji. Przy wyborze ISTSI trzeba podjąć jeszcze decyzję o sprzęcie. Większość rozwiązań wirtualizacji wykorzystuje oprogramowanie inicjatorów ISTSI domyślnie, ale niektóre mogą używać akceleratorów ISTSI. które przetwarzają nagłówek i strzi na poziomie karty sieciowej, odciążając hosta. Zaoszczędzone w ten sposób cykle CPU hosta wirtualizacji dostępne będą dla wirtualizowanych serwerów, co może przekładać się bezpośrednio na większą liczbę VM na host. Trzeba mieć również na uwadze, że wdrożenie ISTSI w dużym stopniu zależy od wyboru przełączników do obsługi ruchu ISTSI. Niektóre starsze urządzenia 1G mogą mieć problemy z zapewnieniem odpowiedniej wydajności ISTSI w sytuacji większych obciążeń. Nowsze są zazwyczaj dostrajane pod kątem ruchu ISTSI. Należy się też upewnić, czy przełączniki używane do ISTSI obsługują AMKI Jumbo. Korzyści mogą być znaczące, ponieważ większy rozmiar pakietu zmniejsza opóźnienia i zapewnia lepszą przepustowość. Jeżeli wybierze się NFS, to po stronie hosta nie ma zbyt wiele do zrobienia, gdyż macierz pamięci będzie zajęta obsługiwaniem NFS, a host wirtualizacji działa jako klient. Istnieją niekwestionowane zalety korzystania z NFS jako pamięci dla VM, takie jak łatwość składowania i odtwarzania. Ale są też wady, zwłaszcza niemożność utworzenia przez niektóre rozwiązania wirtualizacji surowego dysku odwzorowanego w pamięci NFS. W niektórych przypadkach NFS mogą być trochę szybsze niż ISTSI, ale zależy to w dużym stopniu od obciążenia VM, samej macierzy pamięci i sieci. Infrastruktury mniejsze, w niewielkim stopniu zorientowane na transakcje, mogą bardziej pasować do NFS, natomiast w środowiskach transakcyjnych lepiej sprawdza się ISTSI. S.168106 Problemy bezpieczeństwa. W wielu przypadkach infrastruktura wirtualizacji będzie obsługiwać serwery wirtualne, które wymagają połączenia z sieciami niezaufanymi. Na przykład przekaźniki poczty czy serwery webowe powinny być umieszczane w strefie zdemilitaryzowanej DMZ sieci, a nie w sieci wewnętrznej, ale będą pracować na tym samym hoście wirtualizacji co serwery wewnętrzne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to problem. Są różne sposoby podejścia do tego zagadnienia. Najbezpieczniejsze wydaje się wydzielenie jednego lub więcej interfejsów na każdym hoście dla sieci niezaufanych. Jest to oczywiście rozwiązanie kosztowne, ponieważ wymaga dodatkowych interfejsów sieciowych na każdym hoście, które będą potrzebne do obsługi wirtualnych serwerów. Inną opcją jest poprowadzenie ruchu dla niezaufanych sieci przez interfejsy hosta przypisane do ruchu frontend. W tym przypadku fizyczne domeny bezpieczeństwa są przemieszane, a sieć DMZ poprowadzona na przełącznikach szkieletu sieci zamiast wydzielonym przełączniku DMZ. Może to być rozwiązanie tańsze, ale ma duże wymagania względem przełączników, a także administratorów sieci, ponieważ pojedyncza pomyłka w konfiguracji może połączyć sieć niezaufaną i zaufaną w przełączniku, dając w rezultacie wymieszanie ruchu niezaufanego z ruchem zaufanym sieci wewnętrznej. Każde z tych rozwiązań będzie działać, ale to pierwsze jest generalnie lepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa, aczkolwiek mniej elastyczne. Rozwiązanie trzecie jest proste, lecz najdroższe. Dedykowana farma hostów wirtualizacji tylko dla DMZ lub niezaufanych hostów. Jeżeli znacząca liczba hostów ma być w sieci niezaufanej, może to być jedyna realna opcja. Poza tym jednak zbyt kosztowna. S.168108 na wyższym poziomie. Budując hosty w opisany dotąd sposób, można uzyskać pewną gwarancję, że zwirtualizowana infrastruktura ma wszystko, co niezbędne do stabilnej, niezawodnej i wydajnej pracy sieciowej. Istnieją też bardziej zaawansowane rozwiązania, które mogą być użyte w infrastrukturach o wysokich wymaganiach. Jednym z nich jest zastosowanie zarządzanego przełączania wirtualnego. Ogólnie rzecz biorąc, praca sieciowa serwera wirtualnego w ramach hosta jest prosta. Każda VM ma unikatowy adres MAC i jest prezentowana jako host podstawowy przełącznikowi na drugim końcu łącza. W tym scenariuszu nie ma praktycznego sposobu kontrolowania lub ograniczania parametrów sieci dla każdego wirtualnego serwera na poziomie hosta. Jednak takie mechanizmy mogą zapewniać przełączniki wirtualne, funkcjonujące jako programowy przełącznik pracujący w ramach hiperwizora. Ta technika przekształca niezarządzany przełącznik wewnętrzny dla hosta wirtualizacji na przełącznik zarządzany, pozwalający wirtualnym serwerom na skonfigurowanie i zarządzanie portami przełącznika, podobnie jak zarządza portami przełącznika serwer fizyczny. Ponadto, wirtualne urządzenia mogą komunikować się z innymi ich instancjami w infrastrukturze, tak więc kiedy wirtualne serwery migrują między hostami, ich wirtualne porty z FITHA podążają za nimi, pozwalając na utrzymywanie ich specyficznej konfiguracji i monitorowanie spójne z wirtualnym serwerem, a nie hostem, na którym pracuje. Nie każda infrastruktura wymaga takich dużych możliwości, ale w niektórych mogą one istotnie usprawnić zarządzanie. Pewne zaawansowane mechanizmy dostępne w zarządzanych przełącznikach wirtualnych mogą być także wbudowane w samo rozwiązanie wirtualizacji. Na przykład możliwości implementacji reguł QoS dla każdego łącza sieciowego lub grupy łączy na każdym hoście. Zakres i niezawodność tej opcji są różne u różnych dostawców tych rozwiązań, ale zazwyczaj można sterować pasmem w odniesieniu do VLAN-ów, zapewniając, że serwery komunikujące się w krytycznych sieciach mają zagwarantowane łącze w okresach największego natężenia ruchu. S.168110 wybór rodzaju sprzętu sieciowego. W pewnych przypadkach wybór sprzętu może mieć istotny wpływ na możliwości pracy sieciowej. Farmy serwerów są zazwyczaj budowane w ten sposób, że aplikacje działają na odrębnych skrzynkach, co powoduje nieefektywne wykorzystanie powierzchni centrum i energii chłodzenie, zasilanie. Rozwiązaniem tego problemu jest konsolidacja wielu serwerów w jednym urządzeniu i taką możliwość zapewniają Blade znak zapytania. Y. Niektórzy dostawcy urządzeń typu Blade oferują interfejsy 10G sieci wirtualnej, które mogą być konfigurowane w obrębie obudowy. Przykładowo, para wewnętrznych interfejsów 10G może być skonfigurowana w obudowie jako 4 wirtualne interfejsy, które są prezentowane hostom wirtualizacji jako interfejsy fizyczne. Można podzielić wtedy pasmo na interfejsie 10G na frontend, backend i pamięć sieciową z przełącznikiem Blade kontrolującym przydział pasma z tych 10G. Można na przykład 4G przypisać do ruchu istsi, kolejne 4G do zaplecza i 2G dla ruchu dostępowego. Takie podejście zdejmuje zadania realizacji QoS z hostów wirtualizacji i przenosi do kasety przełącznika, co zapewnia lepszą wydajność i sprawniejsze zarządzanie. Wraz z obniżką cen przełączania 10G, nowo planowane środowiska wirtualizacji będą korzystać raczej z szerszego pasma i prostoty, które zapewnia 10G. Chociaż i tak użycie 1G będzie jeszcze przez jakiś czas powszechne. Decydując się na budowanie wirtualnej infrastruktury sieciowej, należy pamiętać, że chociaż wirtualizacja może w znacznym stopniu uprościć przetwarzanie w przedsiębiorstwie, może także spowodować spore problemy. Kiedy fizyczne hosty zawiodą lub z innych powodów będą niedostępne, przestanie działać znacznie większa liczba wirtualnych maszyn. Dlatego też planowanie infrastruktury wirtualizacji należy przeprowadzić bardzo starannie. Wybrana platforma wirtualizacji zawiera na ogół narzędzia zarządzania. Należy wykorzystać zalety mechanizmów powiadomień i alarmów i traktować serwery wirtualne tak jak serwery fizyczne. Jeżeli używa się narzędzi monitorowania serwera fizycznego do wglądu w przestrzeń dyskową, obciążenie CPU i tym podobne, to należy je także zainstalować na serwerach wirtualnych. Na podstawie raportu specjalnego InfoWorld Virtualization Networking Deep Dive.